potem święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jeśli człowiek obudzi w sobie pragnienie, jeśli człowiek rzeczywiście spróbuje stać się źródłem wołającego, tak jak wam wczoraj mówiłem, kiedy spróbuje stać się cały wołaniem, pragnieniem, tęsknotą, schnięciem, to wtedy trzeba wykonać drugi krok. I ten drugi krok jest dzisiaj opisany w tej Ewangelii. Ale od początku zobaczmy, co się tu dzieje. Ta historia to nie jest przypowieść. To nie jest jakiś obraz, który Pan Jezus wymyślił, a często takimi obrazami się posługiwał. Tylko wydaje się, że to historia bardzo realnego człowieka. W bardzo realnym miejscu, z bardzo konkretną historią. Miejsce, w którym się znajdujemy, czyli ta sadzawka Betesda przy bramie owczej, do dzisiaj istnieje. Jeśli ktoś kiedyś był albo będzie w Jerozolimie, to podobno można ją tam spotkać. Ja nie byłem, nie wiem, ale mówią, że tam jest. Że do dzisiaj stoi tam 5 krużganków i że do dzisiaj można stanąć w miejscu, w którym stał Pan Jezus. To nie jest wymyślone. To jest takie miejsce w Jerozolimie, które służyło jako mylnia dla zwierząt. Dlatego nazywa się przy bramie owczej. Dlatego, że to było miejsce, w którym wprowadzano do Jerozolimy, prowadząc je do świątyni, zwierzęta. Te, które potem sprzedawali ci kupcy, o których wczoraj mówiłem. Tam przy tej sadzawce te zwierzęta myto, żeby nie brudziły dziedzińca świątynnego. I to jest miejsce, które ma jakby dwa poziomy. I myślę, że strasznie ważne jest, żeby te dwa poziomy zobaczyć. Pierwszy poziom, ten, który jest dosyć oczywisty, kiedy się Ewangelię czyta, to jest poziom dosyć nieprzyjemny. Jest tam wszelkie choróbstwo, jak słyszeliście. Wszystkie możliwe choroby, pewnie jakie były w Jerozolimie, to tam się zbierały. Tam był zlot chorych. Wszyscy niewidomi, wszyscy głusi, wszyscy chromi i pewnie jeszcze setki innych chorób. Tak się działo z tego powodu, że z tym miejscem była związana legenda, która jest tutaj tak mimochodem wspomniana. Otóż Żydzi wierzyli, że anioł, który był odpowiedzialny za zanoszenie ofiar ze świątyni do tronu Bożego, jak miał taki dzień, że ofiar było za dużo, w sensie za dużo ludzi przyszło, za dużo ofiar zostało złożonych i on musiał wszystkie te ofiary zanieść przed Boży tron, to w ten dzień, kiedy tego było za dużo, nie wyrabiał. I kiedy leciał ze świątyni do Bożego tronu, to zahaczał skrzydłem o wodę. Taką mieli Żydzi legendę. Jak był normalny dzień, kiedy ofiar było normalnie, to nie robił tego, bo mógł spokojnie się wzbić i polecieć do nieba. Ale jeżeli ludzie za dużo prosili, za dużo przebłagiwali za grzechy i trzeba było za dużo tych ofiar zanieść, to on zahaczał skrzydłem o wodę. To się wzięło pewnie stąd, że z jakichś tam przyczyn ta woda się raz na jakiś czas poruszała i Żydzi wpadli na taki pomysł, że pewnie to się dzieje, dlatego że zauważyli, że każdy, kto się tej wody dotykał właśnie po tym poruszeniu, no to odzyskiwał zdrowie. I trzeba przyjąć, że tak się rzeczywiście musiało dziać, skoro tam rzeczywiście leżały tłumy chorych. Skoro leżały, to pewnie się rzeczywiście zdarzały cuda. I pewnie rzeczywiście było tak, że co rusz, ten, kto pierwszy do tej wody dopadł, to był zdrowy. To miejsce musiało być też nieprzyjemne z tego powodu, że tam, przypuszczam, było mnóstwo chamstwa. Dlatego, że jak widać już w tej Ewangelii, to miejsce było bronione przed dostępem. W sensie prawdopodobnie było tam coś na kształt naszej dzisiejszej straży miejskiej, która otaczała tą sadzawkę po to, żeby ci chorzy tam nie leżeli cały czas w tej wodzie. Tylko jak widać było tak, że był zabroniony jakiś dostęp i tylko w momencie, kiedy poruszyła się woda, to wtedy ten dostęp się otwierał i zaczynał się wyścig. Więc to jest nieprzyjemne miejsce, bo przypuszczam, że tam chodzili goście z jakimiś rózgami i odganiali tych, którzy próbowali się tam ulokować. To było miejsce nieprzyjemne, no bo myślę, że nie jest przyjemnym widokiem ogromna rzesza chorych, którzy się nawzajem przepychają, pewnie szturchają, bo każdy chce być zdrowy. To musiało być trudne miejsce. I to jest jeden poziom, który trzeba zobaczyć przy tej sadzawce. Drugi poziom, o którym w tej Ewangelii nie ma, ale mówią o tym historycy tamtego czasu, to mówią, że to miejsce było też w Jerozolimie miejscem dokładnie odwrotnym. W sensie było miejscem bardzo przyjemnym z jednego prostego powodu. To było niewielu z takich miejsc w Jerozolimie, gdzie był cień, bo były te krużganki, i gdzie było wilgotno, bo była ta woda. I mówią historycy, że tam do tego miejsca przychodzili bogaci ludzie, żeby tam w środku dnia odpoczywać. Przychodzili tam na siestę. Jeżeli przychodzili w środku dnia, to znaczy, że byli na tyle bogaci, że nie musieli pracować. Więc mówią, że tam pod tymi krużgankami były takie leżaki, gdzie co bogatszy i co bardziej nic nie robiący bogacz przychodził i leżał. Popijał pewnie coś sympatycznego, lekka bryza z tej wody mu tam ochładzała twarz i patrzył na to chore pospólstwo. Myślę, że warto to zauważyć, że są tam takie dwa poziomy. Za chwileczkę się okaże, czemu nam jest to potrzebne. Ale to miejsce tak wyglądało. Z jednej strony coś dosyć nieprzyjemnego, a może wręcz okropnego, no a z drugiej strony taki dosyć hawajski obrazek leżącego, nic nie robiącego człowieka, który nie musi pracować i się delikatnie chłodzi. Do takiego miejsca przychodzi Pan Jezus i robi rzecz niezwykłą. Dlatego, że bardzo trudno znaleźć w Ewangeliach inne miejsca, gdzie Pan Jezus sam kogoś wyciągałby do uzdrowienia. Jak się Ewangelię czyta, to łatwo zauważyć, że Pan Jezus zawsze po pierwsze dokonuje uzdrowień masowo. Są takie spotkania, gdzie na Jego nauczaniu albo w domu, gdzie siedzi, przychodzą tłumy ludzi i Ewangelista je często kwituje i uzdrowił wszystkich. Przyszło 2000 chorych i Pan Jezus 2000 uzdrowił. Bardzo często jest tak, że ktoś kogoś przyprowadza do Pana Jezusa. Albo swojego krewnego, dziecko, syna, albo sługę, albo znajomego, jak tych czterech, którzy przynieśli paralityka i tak dalej. Często ktoś sam przychodzi i mówi, że chciałby uzdrowienia. Ale bardzo trudno znaleźć takie inne miejsce w Ewangelii, gdzie Pan Jezus wchodzi do jakiegoś miejsca, rozgląda się, wypatruje sobie jednego człowieka, podchodzi do niego i go pyta, czy ma go uzdrowić. To jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Zobaczcie, tym bardziej, że to jest miejsce dla Pana Jezusa w ogóle idealne. No to jest tak, jakby do szpitala wszedł, więc może po prostu na prawo i na lewo uzdrawiać, bo tam ma po prostu zebranych już gotowych wszystkich do uzdrowienia, a on wchodzi i szuka jednego. Zobaczcie, to jest pewnie tak jak tutaj, tam musiało być mnóstwo ludzi. I pewnie też poszła plota, że on tam przyszedł, więc przypuszczam, że wszyscy byli gotowi do tego, żeby doznać uzdrowienia. A on wchodzi i rozgląda się tylko za jednym. Podchodzi do niego i zadaje mu najgłupsze pytanie świata. Zauważcie, że ewangelista napisał, Jan, że Jezus zauważył, że on tam długo czeka. Czy Jezus doskonale wiedział, że ten człowiek od 38 lat czeka na uzdrowienie? I zadał mu, no przepraszam, ale najgłupsze pytanie świata. Czy może chciałbyś być zdrowy? Wiecie, 38 lat to jest dla mnie niewyobrażalny okres oczekiwania na uzdrowienie. Ja nawet tyle nie mam. On też pewnie nie miał, nie wiem, z 70, bo rzadko tam takich lat dożywano. To był pewnie jakiś dorosły mężczyzna, może nawet w starszym wieku, ale jeżeli tam 38 lat czekał, to znaczy, że on tam czeka całe życie. Jemu to się pewnie stało albo od urodzenia, albo ewentualnie w dzieciństwie, no może jak był młodym już mężczyzną. Ale całe swoje dorosłe życie, jeżeli 38 lat tam czeka, mnie sobie to trudno w ogóle wyobrazić. że od 38 lat facet przychodzi do tej sadzawki. Poczujcie to, 38 lat. W nim, przypuszczam, wszystko jest tylko i wyłącznie oczekiwaniem na uzdrowienie, no bo 38 lat już czeka. A przychodzi Pan Jezus i mówi, tak trochę nie jestem pewny, czy może chciałbyś być zdrowy. No to jest tak, jakby podejść do człowieka, który jest śmiertelnie chory i go o to zapytać. Który całe życie czekał na to, żeby się wreszcie coś poprawiło. A Jezus mu zadaje takie pytanie. Jak się okazuje, to jest najmądrzejsze pytanie świata, oczywiście jak zawsze u Pana Jezusa. To jest najmądrzejsze pytanie, jakie Pan Jezus mógł zadać, dlatego że ten człowiek, jak widzieliście, nie odpowiada tak, chcę być zdrowy. Nie. A tak powinien odpowiedzieć. Czy chcesz wyzdrowieć? A on powinien powiedzieć, no kurde, 38 lat już czekam. No przydałoby się. A on mówi coś zupełnie innego. On mówi, Panie, nie mam nikogo. To mówi. Nie mówi, tak chcę być zdrowy. Tylko mówi, nie mam nikogo. Jasne, potem jest, kto by mnie wziął i zaprowadził do tej sadzawki. Ale zaczyna od tego zdania. Panie, nie mam nikogo. Geniusz Jezusa polega na tym, że Jezus doskonale wie, że temu człowiekowi najbardziej wcale nie potrzeba uzdrowienia. Też mu potrzeba, to prawda. I dlatego za chwileczkę mu to da. Ale Jezus, kiedy na niego spojrzał i zobaczył 38 lat czekania, to Jezus jako jedyny miał tak genialne oczy, że od razu odczytał w ogóle, co tam się dzieje. A tam leżał spragniony i złakniony drugiego człowieka człowiek. Zobaczcie, na czym polegało jego uzdrowienie. Pan Jezus nie tylko go uzdrowił, tak jak zazwyczaj to jest, że ktoś tam nie chodził i ewangeliści piszą, no i wtedy wstał. A tu Pan Jezus do niego mówi tak, wstań, weź swoje nosze i idź stąd. Na tym ma polegać jego uzdrowienie. Tam, gdzie jest napisane nosze, to dosłownie jest no, łóżko albo nawet namiot, można by to przetłumaczyć. W takim sensie, że ten człowiek tam mieszka. On nad tą sadzawką mieszka od 38 lat. Tam sobie wybudował taki pewnie wyrost, zrobił. Ma taki domek tam mały. On chodzi, bo jak słyszymy, nie jest całkowicie sparaliżowany, bo mówi, że jak woda się porusza, to on do tej wody startuje, tylko że inni go wyprzedzają. Czyli to jest tak, że on może trochę chodzić, tylko chodzi prawdopodobnie bardzo wolno. Pewnie jest tak, w taki sposób jego kończyny są schorowane, że to mu sprawia ogromną trudność. Więc on w jakiś sposób chodzi. Co mówi mu Jezus? Weźże stąd, idź chłopie. Mówi, na tym polega to uzdrowienie. Idź stąd wreszcie i zacznij kogoś szukać. I ja wiem, mówi Jezus, że do tego są ci potrzebne zdrowe nogi. Dlatego cię uzdrowię. Na czym polegało jego uzdrowienie? Wstał, wziął swoje mieszkanie i poszedł stamtąd. Co mu zrobił Jezus? Jezus go rozmontował jednym pytaniem. Jezus jednym pytaniem odkłamał w tym człowieku to, czego on pragnął. Bo ten facet od 38 lat żył tam w fałszywym przekonaniu, że jedyne, czego mu najbardziej potrzeba, to mu potrzeba uzdrowienia. I on 38 lat czeka na uzdrowienie. A Jezus jednym pytaniem rozmontował mu jego prawdziwe pragnienie. A jego prawdziwe pragnienie to było mieć kogoś. Ja przypuszczam, że ten człowiek, jakby kogoś miał, może sobie to wymyślam, ale tak mi się wydaje, jakby kogoś miał, to nawet mógłby być chory, tylko żeby ten ktoś go nosił. Bo zobaczcie, co on mówi. Że nie mam nikogo, kto by mnie zaniósł. Ja mu wystarczyło, żebyśmy tak, żeby był ktoś, kto będzie mnie nosił. Nigdy nie zdążymy piersi, a on mnie będzie nosił. Tak w tom i z powrotem. Ktoś mnie będzie dotykał w ogóle. Znaczy, on od 38 lat, jeżeli tam leży, to prawdopodobnie od 38 lat on nie zaznał żadnego ludzkiego dotyku. On tam nikogo nie ma. Wyobrażacie sobie to? 38 lat? Bez nikogo, bez dotyku, bez słowa, a ewentualnie tylko szturchańce i pokrzykiwania innych chorych, którzy leżą dookoła. Pan Jezus jest mistrzem świata. On po to tam przyszedł. Ja myślę, że ta Ewangelia jest właśnie po to, żeby pokazać, co Jezus potrafi zrobić, nie uzdrawiając człowieka, ale wydobywając z niego właściwe pragnienie. I ta Ewangelia, czytam wam ją dzisiaj po to, żebyśmy zrobili drugi krok. Dlatego, że my, jeżeli się już ośmielimy na ten pierwszy krok, ten, o którym mówiłem wczoraj, że będziemy nawet w stanie wzbudzić w sobie pragnienie, zacząć rzeczywiście żyć tęsknotą do czegoś, rzeczywiście szukać tego, czego nam najbardziej potrzeba, to potrzebujemy drugiego kroku. Ktoś nas musi poprowadzić trochę głębiej. Dlatego, że my często pragniemy rzeczy, które tylko nam się wydaje, że są bardzo ważne. Jest bardzo proste ćwiczenie, które można zrobić. Weźcie sobie dzisiaj kartkę, podzielcie ją na dwie części i zapiszcie sobie po jednej stronie to wszystko, czego chcecie, a po drugiej stronie to wszystko, czego nie chcecie. To są te dwa poziomy w tej Ewangelii, bo zauważcie, całe to choróbstwo to jest to wszystko, czego ludzie nie chcą. No kto chce być chory? A cały ten drugi poziom, leżenie na leżaku, to jest obraz tego, co byśmy bardzo chcieli. Niekoniecznie oczywiście leżenie na leżaku, ale to jest pewien obraz życia takiego, że idzie, że jest dobrze, że nie ma kłopotów, że jest bryza. Zróbcie sobie taką listę. Z jednej strony wszystko, czego chcę i z drugiej strony wszystko, czego bardzo, bardzo nie chcę. I spróbujcie do tej listy zajrzeć za rok. Wykreślicie połowę rzeczy. Okaże się, że to są w ogóle rzeczy w ogóle jakby nieistniejące już. Niepotrzebne. Do niej zajrzyjcie za 10 lat. To jak wam się jedna w ogóle zostanie tu i tu, to będzie w ogóle nieźle. Jak sobie przypomnę, czego pragnąłem lat temu, nie wiem, 5, 10 albo 15, to w ogóle aż wstyd powiedzieć, że mogłem takich rzeczy chcieć. I pewnie jak będę 10 lat starszy i pomyślę o tym, co teraz wydaje mi się, że jest w ogóle najważniejsze i czego najbardziej pragnę, to coś tam oczywiście pewnie z tego zostanie. Ale większość rzeczy to się okażą absolutne jakieś banały. I to, co chce zrobić Jezus, myślę, z każdym człowiekiem, to przychodzi do Niego i zadaje Mu najgłupsze pytanie świata. Ty naprawdę chcesz tego, czego chcesz? A Ty mówisz, no wiadomo, no przecież o to proszę. Już cały czas o tym Ci mówię. Chcę chłopaka, chcę chłopaka, chcę chłopaka, chcę chłopaka, chcę chłopaka. A Jezus przychodzi i pyta, naprawdę? Naprawdę chcesz chłopaka? Bo funkcjonujemy tak, że pod 90% naszych pragnień są inne pragnienia. I nie chodzi o to, że tak powiem, bliżej nas są nieprawdziwe. Nie chodzi o to, że Pan Jezus próbuje Ci wmówić, wcale nie chcesz chłopaka. Nie to Ci próbuje wmówić. Tylko próbuje pomóc Ci odkryć, że pod tym jest coś jeszcze głębiej, a pod tym jest coś jeszcze głębiej, a pod tym jest coś jeszcze głębiej. A zły z nami robi taką rzecz, że nas nieustannie utrzymuje na pewnej powierzchni, na pewnym jakby pierwszym poziomie zaspokajania naszych różnych potrzeb, realnych bardzo i bardzo w ogóle dobrych często. Na pewno macie takie momenty w życiu, to się czasem zdarza, nie dosyć często, mam wrażenie, że innym nie, ale możliwe, że ktoś z was ma podobnie. Że są takie momenty, że się wraca na przykład wieczorem, no w moim wypadku gdzieś tam do celi, czy gdzieś tam, gdzie akurat mieszkam. Wracacie na przykład ze studiów, albo coś tam robiliście, siadacie w nocy, czy wieczorem w domu. Nie ma nikogo. I tak coś wam się chce. Ja mam tak strasznie często. Tak coś bym zrobił. Ja pamiętam taką scenę, jak głosiłem rekolekcję we Wrocławiu. To już było ładnych parę lat temu. U nas, u Dominikanów, dla studentów. I po którejś konferencji wróciłem wieczorem do celi. Usiadłem. I miałem takie przemożne pragnienie, że po prostu no strasznie mi się czegoś chce. No po prostu coś mi się... Wierci mnie tak coś w środku. Wtedy oczywiście pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to będzie taka oficjalna wersja, to, że może bym się poszedł pomodlić, nie? Oczywiście, ale to tak... No pójdę tam, będę siedział, poczytam to pismo, nic z tego nie będzie, no nuda. A to nie pójdę. To pomyślałem, może bym do kogoś poszedł. Coś do któregoś z braci może, coś pogadać. A to jeszcze bardziej bez sensu, nie? Co to z nim będę gadał? No co mi ten chłop tam powie, no? To pomyślałem, no to może, nie wiem, to może coś poczytam. A to nuda wszystko, też te wszystkie książki takie nudne, nie? Nie wiem, czy macie taki moment, taki, że jakby co nie pomyślicie, co byście nie spróbowali zrobić, to jest takie wrażenie, że to, no niby fajne, ale nie bardzo. Więc oczywiście wpadłem na najlepszy pomysł i to robimy, absolutnie jestem przekonany, w 90% tutaj. Czyli mówię, włączę sobie jakiś serial, nie? To jest najlepszy sposób na taki moment pragnienia. Zawsze ze sobą mam jakąś płytę przyjaciół, więc wyciągnąłem, wsadziłem i oglądam. Obejrzałem jeden odcinek, 20 minut. Cały czas mnie tam wierci. Cały czas czuję, że coś jest nie tak. Oglądam drugi. W pewnym momencie pauza. Nie wiem, czy oglądaliście ten serial. Jest tam taka kobieta, nazywa się Jennifer Aniston. Jedna z najpiękniejszych kobiet świata, jak dla mnie. Pauza z nią na ekranie i siedzę. W ogóle poczujcie absurd tej sytuacji, nie? Siedzi zakonnik w habicie, nie? W celi, po rekolekcjach, patrzy na Jennifer Aniston i coś go wierci, nie? Zadaję sobie pytanie, o co mi w ogóle chodzi? Patrzę na nią, patrzę i oczywiście dotarło, nie? To było oczywiste w ogóle od samego początku, tylko udawałem, że nie wiem, o co chodzi. Mnie się żony chce. To jest dopiero absurd tej sytuacji, nie? Siedzi zakonnik i patrzy na jakąś nieistniejącą aktorkę, w sensie postać, i mówi, że żony chce. Mnie się po prostu całkowicie gdzieś wewnętrznie chce kogoś. Ale wiecie co? Siedzę dalej i wierci dalej. I wtedy przyszła do mnie druga myśl. Ale takiej żony, jakbym chciał, to nie ma na świecie. W sensie taka to nie chodzi. Nie chodzi taka po ziemi. Jeszcze takiej nie spotkałem, żeby mi zrealizowała te wszystkie pragnienia, które mam względem tego, jak powinna wyglądać żona. Nawet Jennifer. Wybacz Jennifer, ale... Jakby czuję, że to nie chodzi wcale o nią. Że to jest ta żona gdzieś tam i to jest to pragnienie, ale że pod tym pragnieniem jest jakby jeszcze dalej. I oczywiście wtedy uciekłem, nie? W sensie przestałem. A cała sztuka polega na tym, żeby nie uciekać z takich momentów. Bo mamy wymyślone 1000 sposobów na to, jak je, że tak powiem, szybko zniwelować. Jedzenie, ludzie, multimedia to w ogóle najlepsza rzecz, nie? Muzyka, wszystko. I to są w ogóle wszystko bardzo dobre rzeczy. Ale jak macie takie momenty, że czujecie, że coś was wierci, że coś wam się chce, usiądźcie w takim niespełnieniu. Dlatego, że tam się wierci wtedy jakieś wasze największe pragnienie. I cała sztuka odkrycia tego to jest nie uciekać z takich sytuacji, nie uciekać z takich miejsc. Bo my zawsze zatrzymujemy się na czymś lekko wyżej. Chce wam się wszystkim seksu? No nie róbcie takich mien, jakby wam się nie chciało. Oczywiście, że chce wam się wszystkim seksu. No ludzie, jeżeli jesteście normalnymi ludźmi, to macie takie pragnienia. I teraz uwaga, wcale wam się nie chce seksu. W sensie chce się wam, ale wam się nie chce. Chodzi mi o to, że w tym chce się jest coś innego pod spodem. W tym pierwszym pragnieniu, które można szybko zrealizować, bo można. Żaden problem w ogóle. Pod tym jest coś innego. Jest zupełnie inne pragnienie bycia z kimś. Chcecie, nie wiem, jakiegoś takiego powodzenia życiowego? Pewnie są tacy, którzy chcą. Coś robią w życiu i chcą, żeby to się stało znane, żeby to było sławne, żeby to było popularne i tak dalej. Chcecie tego? No chcecie, ale nie chcecie. Znaczy, pod tym chcecie czegoś innego. Pod tym chcecie oczu, które na was będą patrzeć i będą mówić, cudowne jest to, co robisz, a pod tym jest pragnienie, cudowne jest, że to robisz, a to znaczy, że ty jesteś cudowny, a pod tym jest kolejna rzecz. I nasz błąd polega na tym, że my się nieustannie zatrzymujemy na tym wyższym poziomie. A to, co robi Jezus, to nieustannie przychodzi i zadaje to durne pytanie. Naprawdę chcesz tylko tego? Naprawdę nie chcesz tego? A mówimy, no pewnie. Właśnie, że nie. Ten drugi krok, do którego chciałbym was zaprosić, żebyście wykonali, to żebyście spróbowali sobie, jeżeli zlokalizowaliście wczoraj, tak jak wam mówiłem, jakieś, nie wiem, 3 duże pragnienia, które macie, które mieliście może, a ich nie realizujecie, które gdzieś tam krążyły w was od jakiegoś czasu, to dzisiaj zróbcie drugą rzecz. Zadajcie sobie pytanie, a czego chcecie pod tym? Bo na pewno czegoś chcecie pod tym. To, co wczoraj sobie nazwaliście, że tego chcecie, to dzisiaj sobie powiedzcie, tego wcale nie chcemy. Tylko pod tym jest coś, czego chcę znacznie bardziej, a to mi tylko wyrasta w coś takiego. I spróbujcie zejść poziom niżej. Jak wam się uda, jak znajdziecie bardziej głęboką podstawę tego, to wykonajcie następne zadanie. A czego chcecie pod tym? To jest straszna robota. Ale tak się właśnie odkrywa serce. Tego oczywiście samemu zrobić się nie da. Temu człowiekowi jest potrzebny Jezus, który przed nim stanie i to Jezus go tam poprowadzi. Jezus ma tak, że potrafił go tam jednym pytaniem otworzyć. I myślę, że gdybyśmy byli w ogromnej bliskości z Jezusem, to byśmy strasznie szybko potrafili odczytywać to, czego naprawdę chcemy. A my tak nie robimy, bo my jesteśmy daleko od Niego. A samemu to widać, 38 lat można siedzieć i można być przekonanym, że chce się zdrowia. A Jezusowi wystarczyło jedno zdanie. I my to wszystko gdzieś tam sami próbujemy zrobić, ale jak się z Jezusem spróbuje to zrobić, jak się rzeczywiście jest blisko z Jezusem, jak się Go cały czas dopuszcza do siebie, do tych myśli, do tych pragnień, to On naprawdę pokaże, co jest pod tym. I nagle chłop wstał i po prostu poszedł stamtąd. Gdzie poszedł? No on poszedł szukać kogoś. Bo do tego go Jezus uzdrowił. Mówi, bierz to mieszkanie i idź stąd, chłopie. Bo ten ktoś tu nie przyjdzie. Idź go szukaj. Bo ty kogoś chcesz. No to poszedł, no. To jest zadanie na dzisiaj. Musicie swoje serce potraktować tak zwanym syndromem lodówki. Tak to z braćmi nazywamy. Mamy w Krakowie, w klasztorze, taką poczwórną lodówkę. Taką czterodrzwiową, no bo tam jest 100 braci, nie? Więc musi być taka wielka lodówka. I ona, w odróżnieniu od innych lodówek w klasztorze, nie ma szklanej tej szyby takiej zewnętrznej, nie? Tylko jest taka nieprzeźroczysta, nie widać, co jest w środku. I odkryliśmy to już z kilkoma braćmi, że większość z nas, jak przychodzi koło tej lodówki, to ma tak zwany syndrom lodówki. Zadaje sobie pytanie, ciekawe, co jest w środku. Jak jest ta lodówka z tą szybą, to wiadomo, nie? Się przechodzi, tam jest zawsze to samo. A jak jest ta bez szyby, ja mam zawsze takie pytanie, ciekawe, co jest w środku. Znaczy wiadomo, co jest, tam będzie, tam jest to, co zawsze. Ale jest takie przypuszczenie, a może ktoś coś przyniósł? Może ktoś miał gości, jedli coś i on tam to zostawił. Kurde, zajrzę. Oczywiście zawsze zaglądam, nic nie ma, nie? W sensie jest to, co było zawsze. A słuchajcie, myślę, że to jest doskonały sposób na traktowanie własnego serca. Potraktujcie swoje serce jak lodówkę z nieprzeźroczystą szybą. Co jest w środku? Czegoś wam się chce? Zadajcie sobie pytanie, co jest w środku? A może tam ktoś coś przyniósł? A może Duch Boży tam włożył coś, co nie wiesz, że tam jest i trzeba otworzyć tę lodówkę, bo tam jest jakiś smakołyk prawdopodobnie. No, na tym polega syndrom lodówki. No, spodziewamy się czegoś niezwykłego tam. To jest zadanie na dzisiaj. Te pragnienia, które mieliście wczoraj, spróbujcie je potraktować lodówką. A może się okaże, że pragniecie zupełnie czegoś innego, niż wam się w tej chwili wydaje, że pragniecie.